Jak pomagać osobom niepełnosprawnym? Jakie są zasady dobrego wychowania w stosunku do ludzi z ułomnościami na ulicy, w pociągu, w pracy, czy w restauracji, albo w kinie? O tym m.in. będziemy mówić w dzisiejszym programie Bez Barier. Dobry wieczór, Alicja Pietruczuk. Zapraszam do 18.30. Zanim jednak przejdziemy do savoir vivre, zaczynamy od zapowiedzi zmian w prawie dotyczącym osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło konsultacje na temat rządowego programu Za życiem. Rozmowy dotyczą zmian w prawie, które mają między innymi usystematyzować orzecznictwo o niepełnosprawności oraz ułatwić opiekunom podejmowanie pracy, mówi wiceminister Krzysztof Michałkiewicz. Konsultacje przeprowadzane są z przedstawicielami lokalnych samorządów oraz z organizacjami i instytucjami zajmującymi się wsparciem dla osób niepełnosprawnych. Uważnie obserwują drogę i przede wszystkim nie rozmawiają przez telefon. Osoby głuche uważają, że są ostrożnymi kierowcami. Michał Leonowicz z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku mówi, że nieraz zdarzało mu się kontrolować głuchoniemych kierowców. Problemami głuchych kierowców zajmowała się Marta Nazarko. Przedsiębiorstwa, instytucje, fundacje, uczelnie, kluby sportowe są laureatami 12. edycji konkursu Lodołamacze 2017, a w kategorii zatrudnienie chronione nagrodę za zajęcie drugiego miejsca już na etapie centralnym otrzymał Zakład Aktywności Zawodowej Sowa w Lipniaku, kierowany przez Bożenę Mielewską. Konkurs honoruje firmy i organizacje, które zatrudniają osoby niepełnosprawne, a także przełamują stereotypy i uprzedzenia. Honorowy patronat nad konkursem objęła Agata Kornhauser-Duda. Otaczająca nas rzeczywistość, z czego się bardzo cieszymy, jest coraz bardziej przyjazna osobom z niepełnosprawnościami. Znikają bariery architektoniczne, te najszybciej, nieco wolniej bariery mentalne, ale te też znikają i dzięki temu coraz częściej w przestrzeni publicznej spotykamy ludzi niewidzących, niedowidzących, niesłyszących i niedosłyszących, poruszających się na wózku. Osoby z widocznymi i niewidocznymi ułomnościami i dysfunkcjami. Nawet najbardziej samodzielni niepełnosprawni czasem potrzebują pomocy, a wszyscy godnego i taktownego traktowania. Jak się ustrzec przed komunikacyjnymi wpadkami czy innymi faux pas? Świat ludzi sprawnych często nie rozumie, ale też nie wie, na jakie pułapki może trafić w świecie ludzi niepełnosprawnych. Dziś podpowiadamy, jak ich uniknąć. Naszym gościem jest pan Wojciech Grabowski z Fundacji Impuls, która prowadzi białostocki miejski program Asystent Osoby Niepełnosprawnej, a więc można powiedzieć profesjonalnie zajmuje się wspieraniem osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej Białego Stoku. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od przypomnienia, czym jest i na czym polega program Asystent Osoby Niepełnosprawnej i czy asystenci są przygotowywani do swojej pracy, także jeżeli chodzi o zasady dobrego wychowania. Czy też muszą sami intuicyjnie wyczuwać, jak postąpić, by nie urazić osoby, której pomagają, której asystują?
Asystent Osoby Niepełnosprawnej jest to program miejski, który jest realizowany na terenie miasta Białegostoku już od 9 lat, od 2008 roku. My jako Fundacja Impuls realizujemy ten projekt od 2013 roku, także już przez 5 lat. I jego głównym zadaniem jest pomoc osobom z niepełnosprawnością, bo tak powinniśmy mówić, nie osoby niepełnosprawne, tylko osoby z niepełnosprawnością, pomóc dostać się w konkretne miejsce, czyli pełnimy pewną funkcję kompensacyjną. Zastępujemy im nogi, zastępujemy windę, pomagamy w likwidacji barier stricte technicznych, czyli jesteśmy wszędzie tam, kiedy osoba z niepełnosprawnością nie jest w stanie sobie poradzić sama. Może być to wyjście do kina, może to być wyjście do lekarza, ale też zwykły spacer. W takich sytuacjach.
Czyli to, co się dzieje już poza domem. Ale asystenci muszą być w jakiś sposób przygotowywani, tak myślę. Nie tylko do tego, jak sprawnie przenieść osobę poruszającą się na wózku razem z tym wózkiem. Czy oddzielnie, człowiek oddzielnie wózek, żeby to było godne. Ale też jak się zachować, jak podejść do takiej osoby, jak jej nie urazić?
Tutaj mamy dwie bardzo istotne kwestie. Jedna to są sprawy czysto techniczne, czyli techniki asekuracji, pomoc w poruszaniu się wózkiem, pomoc w pokonywaniu barier, czy to schodów, czy podjazdów. Tutaj już mówimy o technice. o odpowiedniej asekuracji takiej osoby, o tym, żeby to było bezpieczne zarówno dla samej osoby z niepełnosprawnością, jak i dla osoby, która takiej pomocy udziela. To jest jedna rzecz, ale druga bardzo istotna kwestia to jest samo podejście do człowieka. Ponieważ to, że ktoś jest osobą z niepełnosprawnością, to jeszcze nie oznacza, że on takiej pomocy potrzebuje. Więc zawsze zanim udzielimy pomocy, powinniśmy się upewnić, czy taka osoba faktycznie tej pomocy potrzebuje, czy jej chce.
Panie Wojciechu, ale jak się upewnić? Po prostu zapytać?
Najnormalniej w świecie, tak jak z każdym innym człowiekiem podchodzimy do takiej osoby. Jeżeli wydaje nam się, że ktoś może potrzebować naszej pomocy, to co powinniśmy zrobić, to co możemy zrobić, to podejść i po prostu spytać. Tak? Oczywiście musimy wiedzieć, w jaki sposób to zrobić. Jeżeli widzimy osobę, która się porusza na wózku inwalidzkim, jest w towarzystwie jakiejś innej osoby, to podchodzimy i zwracamy się do osoby na wózku. Nie pytamy jej towarzysza, czy to opiekuna, czy asystenta. Podobnie jest z osobami niesłyszącymi. Nie pytamy tłumacza języka migowego, tylko zwracamy się do tej osoby, ponieważ ona jest podmiotem, nie przedmiotem, tak? Więc zawsze zwracajmy się do tych osób.
To jest pierwsza zasada.
Takich zasad moglibyśmy mnożyć bardzo dużo, tak? Oczywiście powinniśmy się kierować zdrowym rozsądkiem. Jeżeli podchodzę do osoby, która jest na wózku inwalidzkim, to mogę się schylić, tak, żeby być na podobnej wysokości. Na przykład rozmawiam z osobą, która siedzi na wózku, mogę wziąć krzesło, usiąść naprzeciwko niej. Ewentualnie stanąć krok dalej, tak żeby ta osoba nie musiała zadzierać głowy do góry, żeby mogła ze mną swobodnie porozmawiać.
Ale też nie należy przykucać i...
Nie, broń Boże, nie należy przykucać, tym bardziej nie stawać nad tą osobą z góry. Też trzeba pamiętać o zachowaniu pewnego dystansu, tak? Trzeba pamiętać o tym, że wózek tej osoby to jest jej sfera prywatna, jest przestrzeń osobista. Tak jak nie każdy musi lubić być dotykany przez kogoś obcego, czy rozmawiając z kimś nie stoimy z nim twarzą w twarz w odległości 3 centymetrów, tylko rozmawiajmy w normalnej odległości, tak żebyśmy się oboje czuli komfortowo w tej sytuacji.
A jak jest z osobami niewidomymi? Jeżeli chcemy zapytać o to, czy potrzebują pomocy, możemy dotknąć, żeby zwrócić na siebie uwagę, bo przecież ta osoba nas nie widzi.
Zanim takiej osoby dotkniemy, to powinniśmy ją o tym uprzedzić, tak? Żeby tej osoby zwyczajnie nie wystraszyć, a poza tym może sobie tego nie życzyć. Więc najprościej jest się przedstawić, na przykład z imienia i nazwiska. Jeżeli jesteśmy w jakimś miejscu publicznym, dobrze byłoby powiedzieć, jaką funkcję pełnimy. Na przykład nazywam się Wojciech Grabowski, jestem sprzedawcą, tak? Czy jestem kasjerem w tym sklepie, czy mogę pomóc, w jaki sposób, tak? Trzeba pamiętać, że osoby niewidome wykorzystują swoich rąk do łapania równowagi, do tego, żeby ocenić otoczenie wokół siebie, więc to my dajemy ramię tej osobie, a nie chwytamy ją za ramię.
No i stajemy te w takiej odległości, aby nas dosięgła. Jeżeli już próbujemy podprowadzić taką osobę, czy bezpiecznie na przykład przeprowadzić przez ulicę, postępujemy pół kroku przed nią, ale jej nie ciągniemy, ani nie popychamy i nie jesteśmy podekscytowani, krzycząc uwaga. Wszystko trzeba robić bardzo spokojnie.
Krzyknięcie uwaga osobie niewidomej niczego nie tłumaczy. Musimy wysyłać jasne, proste komunikaty. Tak? Jeżeli idziemy drogą, przed nami jest powiedzmy dziura w jezdni, mówimy proszę się zatrzymać, krok przed nami, dwa kroki przed nami jest dziura. Omińmy ją i też proszę iść za mną, tak? Czy musi być to jasny bardzo komunikat. Jeżeli osoba niewidoma korzysta z pomocy laski czy z psa asystującego, ustawiamy się po przeciwnej stronie. Jeżeli pieska mamy po prawej stronie, my stajemy po lewej. Raz, że ten pies wie, co ma robić. Dwa, żeby go nie rozpraszać. I w taki sposób musimy o tym pamiętać.
Jeżeli chodzi o takie absolutnie podstawowe zasady dobrego zachowania w stosunku do osób niewidomych, korzystających z pomocy psa przewodnika, tutaj osoby niewidome zawsze bardzo apelują o to, żeby nie głaskać tych psów, nie zaczepiać ich, nie wołać. Ten pies musi być bardzo skoncentrowany, aby nie doszło do nieprzyjemnej sytuacji, czasem tragedii.
To się tyczy zarówno psów asystujących osobom niewidomym, jak i osobom niepełnosprawnym ruchowo, bo takie pieski też są. Ja sam jestem osobiście posiadaczem takiego psa. Bardzo ciężko jest często człowiekowi wytłumaczyć, zwłaszcza dzieciom, że tego pieska nie wolno głaskać. Mało tego, właściwie tego imienia tego psa nie powinno się mówić głośno, ponieważ on reaguje na określone komendy. Tak? Jest to ciężkie do zrozumienia, zwłaszcza, że są to psy zazwyczaj bardzo łagodnie usposobione, takie, które aż się chce przytulić i podejść. Dlatego też one są w kamizelkach. Jestem psem pracującym, nie dotykaj, nie głaszcz. Właśnie po to, żeby ludzie widzieli. Niemniej jednak no, często się zdarza, że mimowolnie człowiek wyciąga rękę do tego pieska, ale starajmy się tego unikać.
Tutaj relacji z pomocy niesłyszącym kierowcom. Usłyszeliśmy, że można z osobami niesłyszącymi, niemówiącymi porozumiewać się za pomocą pisma. Nie do końca tak jest, więc nie dziwmy się, jeżeli nie mogąc zrozumieć osoby głuchoniemej, podstawimy jej kartkę i damy długopis i powiemy to, czy zasugerujemy, żeby napisała, jakiej pomocy potrzebuje, może to nie zadziałać.
Proszę pamiętać, że dla osoby niesłyszącej, zwłaszcza takiej, która jest niesłysząca od urodzenia, język polski jest językiem obcym, więc nie zawsze ona musi go rozumieć. To po pierwsze. Osoby niesłyszące często używają pewnych skrótów myślowych. Dlatego tekst, który są w stanie napisać, bo też się uczą języka polskiego, chodzą do szkół, on może z perspektywy, z naszej perspektywy być niepoprawny stylistycznie, gramatycznie, to przepraszam za kolokwializm, ale czasami może wyglądać jak kali zrobić, kali kupić. Nie znaczy to o tym, że ta osoba nie wie, jak to powiedzieć. Po prostu jest to język obcy. Tak jak weźmiemy każdego obcokrajowca, który będzie chciał mówić w języku polskim, ta jego polszczyzna też będzie łamana. Tak jest.
To nawet jest bardziej skomplikowane, dlatego że język migowy jest językiem znaku, symbolu. My i to takiego manualnego. Przełożyć to na ten język, którym my się porozumiewamy i który my rozumiemy, jest naprawdę bardzo trudno. I tutaj ta kartka papieru i ołówek nie zawsze bywają pomocne, ale proszę się nie gniewać, jeżeli nie zadziała ten rodzaj próby komunikowania się. Właśnie te problemy z komunikowaniem się są chyba największymi problemami. To, że nam się wydaje, że na przykład osobie niewidomej nie wypada powiedzieć do widzenia czy do zobaczenia.
Absolutnie nie. Podobnie jest z osobami, które poruszają się na wózku inwalidzkim. Często idąc gdzieś mówił, to chodźmy, tak? Za chwilę dochodzi do nas refleksja, zaraz, przecież ta osoba nie chodzi. Ale nie, zachowujmy się normalnie. Mówimy, idziemy, chodźmy, wyjdziemy gdzieś, tak? To, że ktoś się porusza w taki czy inny sposób, nie znaczy, że mamy go traktować jak przedmiot. Tak jak wspomniałem na początku, wózek jest zastąpieniem nóg dla takiej osoby, więc ona chodzi przy pomocy wózka, ale chodzi. Nie ma problemu, żeby do osoby niewidomej powiedzieć do zobaczenia czy do widzenia. Nie jest to, broń Boże, jakimś faux pas.
I jeszcze coś, z czym mamy ogromny kłopot. Nasz mózg jest tak zbudowany, że widząc osobę inaczej wyglądającą, inaczej się poruszającą, inaczej się zachowującą w przestrzeni publicznej, po prostu kierujemy tam wzrok. Czy to jest bardzo deprymujące?
Jest to na pewno bardzo delikatna kwestia. Jest to kwestia indywidualna dotycząca każdej osoby z niepełnosprawnością. Niemniej jednak większość osób z niepełnosprawnością nie ma problemów, jeśli dzieci zadają pytania. Naturalną rzeczą jest, że dziecko chce wiedzieć. Najgorsze, co mogą zrobić rodzice, to w tym momencie zamykać dziecku usta. Chodź, nie, nic nie mów, nie pytaj. Albo pan jeździ na wózku, bo ma chore nóżki. No nie, pan nie ma chorych nóżek, tylko uległ jakiemuś wypadkowi doznał jakiegoś urazu. Dziecku trzeba tłumaczyć. Osoby z niepełnosprawnością nie gniewają się, jeżeli pytają dziecko. Co innego, jeżeli osoba w pełni sprawna, czy jakakolwiek inna osoba wypytuje nas o nasze schorzenia, o przyczyny niepełnosprawności, to czasami może być kłopotliwe, ponieważ taka osoba z niepełnosprawnością może mieć wrażenie, że nie interesuje jej ja jako człowiek, tylko interesuje mój wózek, moja biała laska, to dlaczego migam. Więc to może godzić w poczucie godności i w prawa tej osoby. Dlatego tutaj warto jednak zawsze patrzeć jak na drugiego człowieka, a nie przez pryzmat niepełnosprawności.
Nie gapić się, ale spojrzeć życzliwie, czy właśnie być może potrzebna jest pomoc, być może potrzebne jest zainteresowanie, bo też udawanie, że nie widzę, jest nieeleganckie.
Każdy, kto wygląda nieco inaczej, czy ma kolorowe włosy, czy ma jakiś nietypowy strój, wzbudza zainteresowanie i to jest jak najbardziej normalne, tak?
Miejmy nadzieję, że udzieliliśmy kilku użytecznych porad dotyczących dobrego wychowania. W różnych miejscach można znaleźć też różne poradniki. Jeżeli mamy obok sąsiada, bliską osobę, albo zdarzyło się, że u nas w rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością, warto spojrzeć, a najważniejsze to jest po prostu życzliwość. I właśnie takie ludzkie podejście do tych osób, które spotykamy na swojej drodze. Ja dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był pan Wojciech Grabowski z Fundacji Impuls. Państwu dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień, a teraz na naszej antenie programy dla mniejszości narodowych.